Czytanie zatopione w harmonii. Audycja Piotra Beresia nie tylko o muzyce. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa w kolejnej audycji, której temat nie powinien Państwa zaskoczyć, dlatego że jest związany właśnie z okresem, który w tym momencie przeżywamy. To jest okres, który rozpoczyna się w zasadzie już od nocy sylwestrowej, od nocy przełomu starego i nowego roku. Sylwester to taki okres, kiedy najchętniej unikam wszelkich dźwięków, dlatego że atakują mnie one zewsząd, z różnych sal, z różnych domów, z różnych odbiorników radiowych czy też telewizyjnych. I są to dźwięki, które nie bardzo toleruję, dlatego że tam na ogół mamy do czynienia z czymś, co jest jakimś disco polo, ewentualnie jakimiś nowymi przebojami, ewentualnie jakąś wariacją na temat starych, klasycznych przebojów. To wszystko jak gdyby nie jest moim światem muzycznym. Ja wolałbym, żeby było troszeczkę tak, jak było kiedyś, to znaczy, żeby były przynajmniej jakieś walce, żeby były jakieś klasyczne tańce, albo ewentualnie tańce ludowe. Ludowe, które są czymś, co wyróżnia każdy region i są czymś smakowitym. Niestety to też zanika, ta tradycja zanika. Zanika również na przykład podczas wesel, gdzie tego typu ludowe tematy były często przywoływane, ale teraz okazuje się, że nie, że disco polo jak gdyby przejmuje to wszystko i tworzy zupełnie jakąś nową, no nie chciałem powiedzieć jakość, bo właśnie nie wiem, czy to ma cokolwiek wspólnego z jakością. Choć ja miałem to szczęście, że bywając kilka lat temu na weselu, naraz muzyka ustała, zespół zrobił sobie pauzę i wtedy, bo było to towarzystwo wiejskie, i wtedy przy stole zaczęto intonować pieśni, piosenki, te ludowe piosenki, te klasyczne piosenki. Ale intonować. To był śpiew pełnym głosem. To nie było jakieś murmurando czy tym podobne rzeczy. Trwało to i trwało i trwało, a ja chciałem, żeby się nie kończyło, bo tak mi było z tym dobrze. Niestety później znowu wróciły owe rytmy, których niestety ja nie toleruję. Tak mi szkoda, że tych rzeczy ludowych już nie ma. Już nie ma w obszarze społecznym. To samo dotyczy też na przykład tańców wspaniałych polskich. Pamiętam, jak to opisywał kiedyś Melchior Wańkowicz w Zielonym na Kraterze. Opisywał, mówił o tym, że jego córka miała przyjaciółkę Amerykankę, która przyjechała do nich, okres międzywojenny, i wielokrotnie była w stanie zauroczenia naszą kulturą. To działo się na wielu płaszczyznach, ale między innymi poszli na zabawę taneczną. A tam oczywiście wtedy były kujawiaki, mazurki i tym podobne. Tańce wymagające, co by nie powiedzieć, energii. To ją szalenie podekscytowało. Było dla niej czymś wspaniałym. Ona nie chciała wracać potem do siebie, do Stanów Zjednoczonych, no bo ten kraj po prostu czarował. Dzisiaj niestety z tym się nie spotkamy. Żadna szkoła tańca nie oferuje nauki tańców ludowych. Natomiast zespołów folklorystycznych jest coraz mniej w tych przeróżnych ośrodkach kultury. Dlaczego szkoły tańca nie oferują tego typu repertuaru? Wydaje mi się, że to nie jest ich wina. Po prostu podaż uzależniona jest od popytu. To znaczy nie ma chętnych na tego typu rzeczy, nie ma chętnych, by uczyć się tego typu tańców. Szkoda, bo to, co piękne, co nas wyróżniało, gdzieś tam odchodzi. Ja sądzę, że to jest problem nie tylko nasz, że kultura masowa zabija tą różnorodność, tą wspaniałość ludową, nie tylko w naszym kraju. Ale ja chciałbym podejść do rzeczy od strony też historycznej, bo takie zabawy wesela były oczywiście również kanwą ikonografii malarskiej. I tu mam na myśli na przykład Petera Brochela, zwanego też Bruegelem u nas, starszego, który poświęcił całe swoje praktycznie malarstwo chłopstwu, życiu wiejskiemu, nadając mu właściwy wymiar, godny wymiar. I tam wśród jego twórczości znajdują się takie obrazy, które przedstawiają na przykład tańce wiejskie, czy też wesela chłopskie. Brochel był malarzem, który tworzył w dojrzałym XVI wieku. Mniej więcej w tym samym czasie, analogicznie, te same prawie tematy były też poruszane w Wenecji. To znaczy, nie do końca te same. Chodzi mi o to, że podnoszona była tam kwestia zabawy i muzyki. W malarstwie weneckim XVI wieku już od czasów Giorgiona możemy spotkać się wielokrotnie z instrumentami, z muzykami, którzy są obecni w ikonografii, a ponadto mamy też zabawę, z tym, że zabawę ujętą w formie alegorycznej, bo najczęściej ona odnosi się do czasów starożytnych, dokładnie do mitologii. I tak już było na przykład w Święcie Bogów Giovanniego Belliniego, a później to święto bogów przeszło przez jakieś inne nazewnictwa typu Bachanalia czy Bachus i coś tam i były to elementy obecne w tamtym okresie w malarstwie. To niejako uprzedzało coś. Otóż to, że ta ikonografia uprzedza wydarzenia, to znaczy, że Wenecja powoli stawała się centrum muzycznym całej Europy. To nastąpiło już wkrótce. Ale na to jeszcze nałożył się jeden fakt. Otóż charakter miasta weneckiego. Znowu odnieśmy się do ikonografii, ale okresu wcześniejszego, to znaczy wieku XV. Otóż zauważymy właśnie tam w obrazach, że tłem dla scen na ogół są scenerie miejskie. I wtedy widzimy, może to być dla nas zaskoczeniem, że wszystko to, czym Wenecja chwali się, szczyci się do dziś, już wtedy istniało. Już wtedy były pałace, już wtedy były kanały, już wtedy były gondole i mosty. I teraz, co za tym idzie? Wpłynęło to na charakter miasta, tym bardziej wtedy, kiedy z powodu ekspansji tureckiej na północ Europy i odkrycia nowych dróg morskich, poczynając od Krzysztofa Kolumba, Wenecja traciła znaczenie od strony gospodarczej, nie mogła zdobywać nowych kontaktów handlowych. I wtedy Wenecjanie zaczęli to wykorzystywać. Atrakcyjność miasta uczynili atrakcyjnością turystyczną. To już się w tamtym okresie gdzieś zaczyna. Z tego powodu zaczęto dbać o to, żeby w mieście było wiele rozrywki.
Thank you.
teraz chciałbym, żebyśmy zrobili pewne przejście naokoło. To znaczy, zaczęli od czegoś zupełnie innego. Otóż karnawał. Karnawał skąd się bierze? Karnawał bierze się z najdawniejszych czasów, dlatego że już wtedy chciano się bawić. Karnawał bierze się ze źródła takiego, że były to pierwotnie jakieś obrzędy, pochody, które związane były z czczeniem Dionizosa. Dionizos, czyli jeżeli chodzi o drugą mitologię, to mówilibyśmy o Bacchusie. O Bacchusie, czyli byli to bogowie od winnej rośli, czyli od zabawy, od, no, bądźmy dosadni, od pijaństwa również. Więc stąd się brała nazwa tego radosnego święta, raczej nie nazwa, tylko samo święto, dlatego że nazwa wywodzi się z czegoś, co miało swoje miejsce właśnie podczas tych dni, tych uroczystości. To znaczy chodziło o ów, jak gdyby, korowód, pochód, w którym znaczącą rolę odgrywał powóz w kształcie okrętu. On się nazywał z łacińska Carus Navalis i dlatego potem przeszło to przez włoskie karnewale, co stało się nam jako karnawał. To ważna rzecz, że, jak powiedziałem, przechodzi to przez język włoski. Dlaczego? Dlatego, że karnawał w owym czasie, ten najbogatszy, ten najbardziej urozmaicony, odbywał się nigdzie indziej jak w Wenecji. Ów pochód karnawałowy, o którym wspominam, dzisiaj chyba jest najbardziej żywy i najbardziej znany, ten transmitowany nam z Rio, z Rio de Janeiro. To taki właśnie pochód kiedyś miał miejsce podczas karnawału w każdym mieście. Był to pochód o charakterze triumfalnym pierwotnie, a potem przerodził się po prostu w czystą zabawę. Z tym, że Wenecja czarowała. Wenecja czarowała dlatego, że tam przy tym odbywały się różne konkursy i odbywają się do dzisiaj. Na przykład jest konkurs na strój, na maskę, bo stroje jednak na ogół są tradycyjne. To znaczy tak, jak kiedyś używano podczas karnawału, czyli są to czarne kapelusze i czarne peleryny. A maska to jest już coś, co stanowi indywidualny efekt tworzenia człowieka, który chciałby zaimponować innym, wygrać w tym konkursie i tak dalej. Także taki obraz karnawału mamy w Wenecji. Karnawał wenecki trwa bardzo długo. Kiedyś trwało niemalże pół roku, bo był on tym czynnikiem, drugim czynnikiem, który przyciągał do Wenecji turystów, którzy podziwiali wówczas zabytki, którzy uczestniczyli też w innych ofertach, które były organizowane przez Wenecjan. Bo tam mieliśmy do czynienia z takimi rzeczami, jak na przykład nie tylko bale, ale i turnieje, i zabawy wszelkiego rodzaju, i także przedstawienia teatralne. I jeszcze do tego dochodził jeszcze jeden element, bo przecież właśnie w Wenecji na początku XVII wieku nie bez przyczyny tworzy się nowy gatunek muzyczny, to znaczy opera. Proszę Państwa, w tamtym okresie, w okresie XVII i XVIII wieku, mamy do czynienia z pewną korespondencją pomiędzy dwoma krajami. Chodzi mi tu o Włochy i o Francję. To jest korespondencja oparta na wzajemnych powiązaniach. Powiązaniach nawet do tego stopnia, że wielu na przykład artystów barokowych, XVII-wiecznych, francuskich, bardzo często przebywało na terenie Włoch. Niektórzy zasiadali, piastowali tam poważne stanowiska, na przykład w Akademii Świętego Łukasza w Rzymie. Niektórzy pozostawali tam wręcz aż do śmierci. Mało tego, Akademia Królewska Akademia Malarstwa i Rzeźby paryska w końcu otwarła tam bodajże w 1666 roku, o ile się nie mylę, mogę się mylić o parę lat, otwarła tam swoją filię. Także mieliśmy do czynienia z dwiema akademiami na terenie Rzymu. Ta korespondencja była czymś stałym. Polegała również jeszcze na czymś innym. Na sporach, ale te spory miały odniesienie bardziej artystyczne. To znaczy, jakie na przykład powinno być malarstwo, jaka powinna być muzyka. Dlatego, że tutaj następowały duże różnice, bo wiadomo, że sztuka francuska była sztuką nakierunkowaną na prestiż władcy. Także zupełnie coś innego niż we Włoszech, gdzie bardziej liczono się z czymś zmysłowym, rozrywkowym. Także te konflikty tam bywały, ale to spowodowało, że mieliśmy wówczas do czynienia z pewnym podobieństwem w sposobie zabawy. We Francji również się bawiono. Tam również powstawały opery, chodzono na przedstawienia teatralne i to nawet różnych teatrów, początkowo potem skonsolidowanych do jednego, aczkolwiek komedia włoska powróciła później też do repertuaru. Tam także mieliśmy do czynienia z balami, z tym, że bale były, jeżeli chodzi o dwór, były otwierane przez króla Ludwika XIV, po czym on umykał z sali balowej, zajęty sprawami politycznymi, natomiast cała reszta szlachty się bawiła. Bo to był właśnie sposób Ludwika XIV na to, by mieć swobodę działania. To znaczy, on wytworzył pewien klimat, że szlachta, arystokracja francuska wówczas była jak gdyby odseparowana od polityki. To znaczy, że nie mogła aż tak ingerować, jak to było poprzednio. A jak to było możliwe? Ano tak, że Ludwik XIV nadał jej inny rys. Szlachta miała się bawić, a w razie potrzeby poświęcić życie dla władcy. I to była jej główna rola. To się wszystko sprawdzało w tamtych czasach i dlatego na przykład poza Wersalem również mieliśmy do czynienia z drugim ośrodkiem, bardzo emanującym właśnie taką wyszukaną rozrywką. To znaczy tym ośrodkiem było Marais. Marais, gdzie był jak gdyby konkurencyjny niemalże dwór prowadzony przez Duchessę Saint-Dinan, która to kobieta cierpiała na insomnię. W związku z tym tam zabawy przedzielane różnymi spektaklami, różnymi jednoaktowymi operami trwały całe noce. Kwestia Duchessy d'Aumale to kwestia już troszeczkę późniejsza, dlatego że cała ta atmosfera zabawowa we Francji, ona przetrwała czasy Ludwika XIV, czasy regencji, kiedy to w zastępstwie Delfina rządził książę Orleański i weszła w czasy Ludwika XV. Z tym, że tu się pojawiła pewna konsekwencja, dlatego że Ludwik XV, tak samo jak książę regent, niestety nie potrafili tak spiąć arystokracji, tak zapanować nad tym całym tłumem ludzi, którzy mogli ewentualnie ingerować w politykę albo w cokolwiek innego. Du village qui vont nous amuser.
par des femmes chantantes.
Tandis que je travaille les roses, j'avoue des signes des garçons du village qui vont nous amuser par des femmes chantantes.
Wobec tego cofnijmy się jeszcze raz. Proszę Państwa, Saturnalia to takie dawne, stare święto ku czci Saturna, a w zasadzie tego momentu, kiedy on, pozbawiony władzy przez Jowisza, przenosi się do Lacjum i wtedy nastaje tak zwany Złoty Wiek. Saturnalia, owe święto poświęcone Saturnowi, to święto, w którym społeczność rzymska jak gdyby chciała przywołać czar Złotego Wieku, Złotego Wieku dlatego, że wieku równości. I sprowadzało się to między innymi do tego, że w czasie tych obrzędów na przykład Rzymianie obsługiwali swoich niewolników. Także nastąpiło pewne odwrócenie tego, co było pewnego rodzaju normą. To się działo już w czasach, kiedy Rzym dogorywał. A dogorywał wskutek utraty wartości na rzecz tego, co zmysłowe. Wskutek rozwiązłości, wskutek tego, że społeczeństwo utraciło jak gdyby sens własnej egzystencji. Bo ile można czerpać z życia tylko do zaspokojenia swych sfer zmysłowych, dla zmysłowej uciechy? I teraz. W czasach monastycznych, w średniowieczu, okazuje się, że mamy do czynienia z czymś troszeczkę nawiązującym do tych Saturnali. O czym ja mówię? O tak zwanym święcie głupca, który wykazywał pewne podobieństwa do tego, co działo się w Rzymie. Na czym polegały te podobieństwa? Tutaj było to również święto, podobnie jak w wypadku Saturnali, związane z jarmarkiem, z pochodem, korowodem, na którego czele szedł osioł. Osioł, który miał nawiązywać do osła, na którym Chrystus wjeżdżał do Jerozolimy. I z tym, że tutaj osioł był właśnie tym bohaterem, bo była to po prostu kpina. Była to kpina związana z czym? Otóż zauważono wtedy, bo szczególnie chodziło tutaj o katedry francuskie, tam to święto było szczególnie popularne. W czasach monastycznych, kiedy ludzie separowali się od współczesnego życia, poświęcając się już tu i teraz życiu temu w przyszłości. I zwrócono uwagę, że tak nie może być nieskończoność, że człowiek potrzebuje pewnego odreagowania. Stąd właśnie było to święto głupca, gdzie po prostu kpiono z wszystkiego, co normalne, jak gdyby wszystko odwracając, czyli nawiązanie do Saturnali jest jasne. To święto z XV wiekiem co prawda zanika, ale jest jedna ważna, istotna rzecz. Otóż to święto mówi nam o tym, że człowiek rzeczywiście potrzebuje pewnego czasu, żeby móc odreagować to, co się zbiera w nim przez cały rok. Taką rolę spełnia karnawał. Po to on między innymi jest. Tylko, że dobrze by było, gdyby, jak to mówi święty Tomasz, było to recta, czyli właściwe. Czyli nie w nadmiarze, nie w niedoborze, bo wtedy nie służy swemu celowi. I teraz, po tym wstępie, chciałbym przejść z powrotem do czasów, w których zostawiłem Państwa, czyli chodzi mi o okres Rokoka, okres Ludwika XV, co się wtedy działo. Znowu wróćmy do ikonografii malarskiej. Otóż w tym czasie mieliśmy do czynienia, we Francji szczególnie, z malarstwem, które koncentrowało się na arystokracji, która była uchwycona w momencie flirtu, jakiejś zabawy, gry i tym podobnych rzeczy. Mówi się, że to jest rzecz odrealniona, że to jest raczej pewnego rodzaju marzenie, ale jednak ma to związek z pewną rozwiązłością, jaką obserwujemy wówczas wśród arystokracji w tamtym czasie we Francji. Czyli pojawia się kolejna analogia do Saturnalii. Dlatego, że mamy jak gdyby podobny okres. Bo kiedy spędzamy czas na uciechach i odchodzimy od warstwy duchowej, gubimy ją, nie ograniczając się tylko do karnawału, ale przenosząc to na cały rok, wobec tego potem stało się to, co się stało wcześniej ze starożytnym Rzymem. To znaczy mieliśmy do czynienia z upadkiem cywilizacji i z rewolucją francuską, która położyła jej kres. Konkludując, karnawał zajmuje istotne miejsce w życiu człowieka. On powinien być. Powinien być po to, byśmy mogli mieć czas na odreagowanie. Po to, byśmy zostawili ten nerwowy świat pełen stresów na moment i oddać się czemuś, co sprawi nam po prostu zwyczajną, zmysłową radość. Tylko, że to odniesie swój skutek, jeżeli to właśnie będzie rekta. To znaczy, nie będzie w nadmiarze czy w niedoborze, dlatego że tylko wtedy ta nasza rozrywka przyniesie spodziewany efekt. To jest jedna kwestia, ale jest jeszcze ważniejsza. Nie rozszerzajmy karnawału. Nie przenośmy go na inne sfery życia i nie rozszerzajmy go czasowo. Dlaczego? Bo wtedy może dojść do sytuacji, kiedy niestety znowu będziemy doszukiwać się analogii pomiędzy współczesnymi czasami, a czasami, kiedy odbywały się Saturnalia, a czasami, kiedy rokoko zostało zwieńczone przez rewolucję francuską. A tego przecież nie życzylibyśmy sobie. Do usłyszenia Państwu. That great sea.